Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego powołano 18 września 1999 roku. Było to możliwe dzięki konwencji podpisanej rok wcześniej przez ministrów obrony Danii, Niemiec i Polski. Dziś w Szczecinie służy ponad 400 żołnierzy i pracowników cywilnych z 21 państw, między innymi Litwy, Chorwacji, Czech, Estonii, Łotwy, Danii, Francji, Holandii, Kanady, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, no i oczywiście z Polski. Dowództwo korpusu w Szczecinie ma ściśle zdefiniowane zadania. Jeśli NATO zaangażowałoby się w operację obronną na terenie wschodniej flanki, korpus jako pierwszy będzie brał na siebie ciężar działań prowadzonych z udziałem tak zwanej szpicy lub innych elementów wojsk lądowych sojuszu znajdujących się w Estonii, Polsce, na Litwie i Łotwie. Mija 25 lat od powstania dowództwa Wielonarodowego Korpusu i funkcjonowania tego korpusu NATO w Szczecinie. Co zmieniło się przez te ćwierć wieku? Jak wygląda codzienność korpusu? Jak świętowanie? I co daje nam obecność jednostki w naszym mieście, regionie i państwie? O tym będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi, a w studiu podpułkownik Monika Matuszczak, oficer zespołu prasowego Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Jest z nami również kapitan Vidas Żukas z Litwy, oficer sztabowy Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Przemysław Przybył, szef oddziału targetingu dowództwa tegoż korpusu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Oraz reprezentant Niemiec Borys Salanowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
To trochę zabrzmiało jak reprezentant w piłce nożnej, prawda?
I trochę jak cywil.
Trochę jak cywil.
To sierżant sztabowy.
Sierżant sztabowy, właśnie. Zabrakło tu stopnia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A na łączach dr Szczepan Stępiński, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie z Uniwersytetu Szczecińskiego, a także pełnomocnik prezydenta Szczecina do spraw bezpieczeństwa. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, witam państwa.
Na początek te życzenia. Wszystkiego dobrego. 25 lat to jest naprawdę kawał czasu. Jest co świętować, a myślę, że dla wszystkich państwa to jest święto.
Zdecydowanie świętujemy wszyscy i cieszymy się z ćwierćwiecza naszego istnienia. Oczywiście korpus ewoluował przez te wszystkie lata i dziś możemy się cieszyć z tego, jak obecnie wygląda, jak jest sformowany, ilu jest nas jako żołnierzy i pracowników cywilnych, którzy razem codziennie służymy, pracujemy. Także tak, zdecydowanie jest co świętować.
A to świętowanie już wkrótce, bo w czwartek i o tym jeszcze porozmawiamy, ale chciałabym zapytać właśnie o tę jedność w różnorodności, bo zaczęło się od reprezentantów trzech państw i potem to tak rozrastało się, nie nagle, tylko był to jakiś proces. No i zawsze jednak mówi się o tym, że ta wielobarwność, wielokulturowość, ale też różnorodność doświadczeń wynikających z bardzo wielu czynników. To jest bardzo duża wartość tego rodzaju przedsięwzięć. Czy państwo też tak to czują? Może na początek zwróciłabym się do pana kapitana.
No to wiecie pani, jak to jest. My służyłem w Litwie, litewskich jednostkach i pracowaliśmy pod tym korpusem. A teraz ja jestem tutaj. Ten język mówię po angielsku i po polsku, to i wtedy czuję się lepiej. I kiedy jesteśmy jako państwo takie mało są, to wszędzie, jak to nie wszędzie, jest dobre mieć dużego brata obok siebie. To Litwa z Polską jest taki drużyny, którą mam bardzo taką dużą historię. To O tak może odpowiedziałem na to pytanie.
Niewątpliwie pochodzimy z różnych miejsc, mamy różne doświadczenia, różny background wojskowy, różne rzeczy przeżyliśmy i na pewno nawzajem się uzupełniamy. Uczymy się od siebie, korzystamy z własnych doświadczeń. Także to jest niewątpliwy plus tego, że tworzymy międzynarodową społeczność i właśnie na tych naszych rozmaitych doświadczeniach bazujemy.
Panie kapitanie, ale pan świetnie mówi po polsku. Jak długo pan się uczył tego języka?
To ja mówię po polsku z dziecka, bo żyję niedaleko od granicy z Polską, to 50 kilometrów.
To rzeczywiście bardzo blisko. Mhm.
No i dużo mamy Polaków, bo jak w kurorcie żyję, to bardzo mamy dużo Polaków, turystów. To.
Czyli to nie jest tak na potrzeby tej pracy tutaj w Szczecinie, w korpusie?
Nie.
Tylko...
To było na potrzeby pracy, kiedy byłem w dzieciństwie. To w sanatorium trzeba było iść tam. Sprzedawaliśmy się poziomki, czarną jagodę dla turystów, to tak i nauczyliśmy się.
A jak to jest, jeśli chodzi właśnie o język? Jakim językiem, znaczy jaki jest język korpusu, tak oficjalnie? No bo tutaj państwo wszyscy, już nie mówię tylko o Polakach, ale wszyscy państwo mówią po polsku tu w tym studiu, ale jak to jest w korpusie?
No to oficjalnym językiem jest język angielski.
Jednak.
Tak, dokładnie. Jest to taki element scalający nas, unifikujący. Niemniej jednak dużo naszych przyjaciół z innych krajów uczy się języka polskiego. Mamy specjalne lekcje dedykowane do tego i to zbliża. Nawet takie drobne jakieś słowa, wstawki, dzień dobry, smacznego, to zawsze tworzą inną atmosferę.
Zdecydowanie. Panie sierżancie, a pana znajomość polskiego skąd się wzięła, jeśli można?
Jak najbardziej. To jeszcze jako dziecko, jak wyjechaliśmy do Niemczech, tato i rodzice ogólnie zwracali bardzo na to uwagę, żebym nie zapomniał tego języku.
A dawno to było?
W 89. No to 30, no można powiedzieć prawie 36 lat temu.
Tak, no to tak. Kawał czasu rzeczywiście. To już można zapomnieć.
No, miałem 2 latka, to jeszcze tak nie umiałem, ale to, co potrafię, to rodzice mi tylko nauczyli mnie.
W tej chwili w jednostce są przedstawiciele rzeczywiście 21 państw. Czy to jakoś tak ewoluuje, a w tej chwili jest na przykład was mniej? Mówię o reprezentacjach krajów.
W tej chwili jest nas 21 państw, które tworzą wspólnie Dowództwo Korpusu Północ-Wschód. Oczywiście różnimy się ilością żołnierzy, reprezentantów danego kraju. Są takie kraje, które rzeczywiście kontrybują dużo więcej niż inne. Mamy takie kraje, których reprezentantów mamy jakby pojedynczych. Są też takie. Także
na przykład?
Na przykład Włochy. Mamy jednego naszego włoskiego rodzynka. Tak. Także generalnie rzecz biorąc, różna jest to liczba. Na dzień dzisiejszy 21 państw w sojuszu swoich żołnierzy do Dowództwa Korpusu wysyła.
A jak się trafia do Dowództwa Korpusu Północno-Wschodniego NATO? Pewnie
różnie,
państwa
w zależności od
droga była bardzo różna, ale też chciałam zapytać o ten wątek osobisty, jak to się stało. Osobisty, zawodowy, bo to przecież jest gdzieś tam się łączy, prawda? Bardzo mocno.
Na przykład ja starałem się dowiedziałem, że jest taka opcja jako niemiecki żołnierz dostać się do korpusu. To jest taki, no taka, jak to wytłumaczyć? No starałem się. Też pochodzę z tych rejonów. No i jednak niemieckie wojsko mnie do tego wybrało i bardzo się cieszę być tu.
Ale to był rodzaj jakiegoś takiego, nie wiem, konkursu. Oczywiście rozumiem, że spośród wojskowych. Czy to po prostu zgłosił pan taką chęć, potrzebę, jakąś taką swój akces i to wzięto pod uwagę? Jak to się odbywało?
Nie, musiałem jednak wypisać tam parę rzeczy i wysłać do naszej takiej głównej, no nie wiem jak to nazwać teraz po polsku.
Kwartery?
No nie kwartery, ale po niemieckiej stronie, no i potem jakiś tam proces, to trwało około pół roku i dostałem powiadomienie, że mogę wyjechać tu do Polski.
A w pana przypadku?
Jeżeli chodzi o polską stronę, to generalnie korpus jest międzynarodowy korpus, wielonarodowy korpus w Szczecinie, jest takim miejscem nobilitującym żołnierzy. Po pierwsze, można tutaj zwiększyć swoją wiedzę, nie tylko z zakresu narodowego, ale poszerzyć ją również o współpracę z różnymi nacjami. Co więcej, jest to taki krok w karierze znaczący, który umożliwia szerszą perspektywę. Jest to dowództwo wysokiego szczebla i naprawdę lekcje, jakie tutaj można odebrać, służąc parę lat, są nie do ocenienia.
Lekcje? Na przykład czego? Z najmniej oczywistych. O, może tak.
Z najmniej oczywistych. No to może tak. Z najmniej oczywistych lekcji to będzie takie obycie w środowisku międzynarodowym, bo jednak jest to każda kultura, każdy naród różni się, ma pewne swoje charakterystyczne cechy zachowania i to jest tak, takie zderzenie z różnymi kulturami, więc nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby mieć taką możliwość doświadczenia tego wszystkiego.
Pani podpułkownik.
Ja jestem żołnierzem, że tak powiem, szczecińskim od przeszła 12 lat. Służyłam w 12 Brygadzie Zmechanizowanej przez 10 lat i po tym czasie chciałam jakby zmienić jednostkę ze względu na nowe doświadczenia, których mogłam się nauczyć i zdobyć właśnie w dowództwie Korpusu Północ-Wschód. Także z mojej perspektywy to była moja wola, szczęśliwie uszanowana przez przełożonych i tak się złożyło, że po wysłaniu wniosku, po rozmowach udało mi się zostać żołnierzem Dowództwa Korpusu Północno-Wschód.
A pan kapitan?
To ja też wypełniłem dokumenty, są takie, odeślałem do komisji i odebrali wszystko. To wszystko, tak nie spodziewałem się, że tak wszystko pójdzie, ale tak wyszło. No to kiedy mówią, że musisz jechać, to trzeba wziąć swoje wszystkie te rzeczy wojskowe i jechać. I wszystko. To takie prosto wszystko. Albo jedziesz, albo nie.
25 lat to szmat czasu. Jestem ciekawa, jak pan doktor patrzy na obecność korpusu w naszej topografii miasta, ale przecież też za jednostką, za budynkami, za tym wszystkim, co tam się kryje za tymi murami. Są też ludzie, żołnierze. Można oczywiście na to spojrzeć od tej strony socjologicznej, można spojrzeć od strony bezpieczeństwa. Tu pan doktor również ma kompetencje, ale również od tej strony politologicznej. To jaką perspektywę pan doktor przyjmie? Jestem ciekawa pana spojrzenia na ten nasz już ćwierćwieczny korpus.
Pozwoli pani redaktor, że serdecznie pogratuluję tego 25-lecia wszystkim obecnym.
Dziękujemy
Za państwa pośrednictwem proszę złożyć serdeczne wyrazy uznania i szacunku za waszą ciężką służbę wszystkim pozostałym żołnierzom, pracownikom cywilnym i waszym rodzinom, które tutaj przecież też z wami często pełnią służbę. Ja oczywiście się nie pokuszę o taką politologiczną perspektywę, ale ponieważ bezpieczeństwo jest najbliższe jakby moim zainteresowaniom, powiem w ten sposób. Korpus nobilituje. To, że jest siedzibą tego wielonarodowego korpusu od 25 lat miasto Szczecin, i jeżeli sobie dobrze przypominam, to chyba była pierwsza jednostka tego typu na ziemiach polskich. Świadczy o tym, że rola Szczecina w systemie bezpieczeństwa narodowego szeroko rozumianego jest znaczna. Patrząc na to z perspektywy bytności żołnierzy, rotacji tych żołnierzy, to możemy tutaj mówić o kilku tysiącach osób, którzy przez jakąś część swojego życia przebywali na terenie Szczecina.
Wpisują teraz w CV to ten Szczecin, tak?
Zdecydowanie.
Myślę, że nie są rozczarowani, tak? Patrząc na to, co w Szczecinie się wydarza na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 20 lat, to myślę, że nie mamy się jako Szczecinianie też jakby nie mamy powodów do tego, żeby z jakąś defensywną taką postawą się charakteryzować. Z perspektywy miasta funkcjonowanie korpusu jest niezwykle istotne. Dla nas jest to jednostka prestiżowa, dla nas jest to jednostka, która też daje nam pewne geopolityczne bezpieczeństwo. Tak? Oczywiście znajdą się takie osoby, które powiedzą, że skoro siedziba Wielonarodowego Korpusu jest w Szczecinie, to także jest to jakby asumpt do pewnych zagrożeń, które...
No tak, pamiętam te dyskusje jeszcze, jak tutaj się mówiło o powstaniu tego dowództwa korpusu u nas w Szczecinie, to było wielu, którzy właśnie na ten aspekt kładli szczególną, przykładali szczególną wagę właśnie do tego aspektu, że to, co ma nam dawać bezpieczeństwo, być może sprowadzić na nas niebezpieczeństwo. No ale 25 lat mija i też myślę, że nie bez kozery jest to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i to, że jednak wydaje mi się, że mamy większe poczucie bezpieczeństwa.
Proszę Państwa, Szczecin jest miastem granicznym. Jest to jedno z tych miast w Europie, które można powiedzieć dotyka, z większych miast w Europie, które dotyka swoją jakby administracyjną granicą granicy drugiego państwa. Nie wywołuje to w żaden sposób jakiegoś poczucia zagrożenia. Oczywiście można budować narracje, można budować różnego rodzaju spojrzenia z różnych perspektyw. Ja jestem zwolennikiem twardego chodzenia po ziemi. Odniosę się tutaj, być może urażę tam wiele osób, które po tym stwierdzeniu poczują się dotknięte, że wygłaszam tego typu opinie. Mamy do czynienia, proszę Państwa, jako przykład podam oczywiście, z olbrzymim kataklizmem, który wywołuje skutki, no niewyobrażalne, porównywalne do działań wojennych. Mówię tutaj o powodzi, która nawiedziła część krajów Europy Środkowej, w tym Polskę, niektóre rejony Polski. W tej powodzi zginęło, czy mamy jak dotąd zidentyfikowanych 7 ofiar. Oby tylko się na tych 7 skończyło, tego sobie gorąco życzę. I teraz można sobie powiedzieć, co nam bardziej zagraża. Odpowiedzmy na to pytanie. Czy na przykład terroryzm, czy tego typu zjawiska pogodowe. Więc ja jestem bardzo ostrożny w formułowaniu jakichś tam poglądów, że siedziba w Szczecinie tego Wielonarodowego Korpusu jest zagrożeniem. Dla nas ono jest, tak jak powiedziałem, elementem, który nobilituje miasto. Cieszymy się, że kolejne pokolenia, można powiedzieć, też Szczecinian, bo przecież tutaj tworzą się związki partnerskie, małżeńskie, ludzie tutaj wybierają później to miasto jako destynację na późniejsze swoje życie, to powoduje, że my bardzo pozytywnie podchodzimy z punktu widzenia jakby miasta do bytności sił zbrojnych państw, które tutaj ten korpus tworzą i żołnierzy, którzy pełnią tutaj służbę. Ale też powiem, że bardzo jesteśmy zainteresowani kwestią rozbudowy Eurokorpusu. Ja miałem przyjemność koordynować pewne działania związane z jakby rozpoczęciem tego procesu. Tutaj jakby inicjatorem tego typu działań jest w zasadzie pan generał Rycerski. Serdeczne pozdrowienia proszę przekazać pani pułkownik, panu generałowi.
Przekażemy.
Zarówno z okazji awansu, jak i z okazji tego święta. Myślę, że tutaj przy współudziale Skarbu Państwa znajdzie się jakby możliwość rozwiązania pewnego problemu, tak żebyście Państwo mogli rozbudować swoją siedzibę i jakby służyć w warunkach, które wymogi współczesnego jakby powiedzmy sobie szczerze, teatru działań, tak, wymagają, żeby one były w Szczecinie spełnione. I to jest jeden aspekt jakby funkcjonowania. Ze strony miasta to jest pełne jakby zrozumienie i pełne wsparcie do tego typu działania i wola do współdziałania, to mówię w jakby imieniu pana prezydenta Krzystka. Natomiast istnieją też oczywiście aspekty takiego bieżącego funkcjonowania. No dzieci uczą się tutaj w szkołach, tak, gdzie chodzą do przedszkoli. Być może niektórzy wybierają też tutaj studia. Także nasza uczelnia jako kierunek, bo mamy bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne, utrzymuje żywe kontakty z przedstawicielami Eurokorpusu. Myślę, że też to może jest dobry jakby moment do tego, żeby powiedzieć, że właśnie w grudniu będziemy organizować przy współudziale Eurokorpusu konferencję naukową dedykowaną 25-leciu funkcjonowania Eurokorpusu, ale wychodzimy trochę szerzej jako jakby pokazanie roli sił zbrojnych NATO w ogóle w sytuacjach kryzysowych. Myślę, że to jest bardzo istotny element, który pokazuje nie tylko jakby tą bojową gotowość do działania, ale także aspekt niesienia pomocy, także humanitarnej w momentach, kiedy znajdujemy się w potrzebie. Więc w pewnym sensie reasumując też, bo nie chcę tutaj zdominować tej dyskusji, powiem, że bardzo się cieszymy, że siedzibą Szczecin, że Wielonarodowego Korpusu jest Szczecin. Kibicujemy wszystkim żołnierzom, ich rodzinom. Chcemy, żeby ta jednostka się powiększyła i myślę, że następna rocznica okrągła będzie miejscem do tego, żebyśmy sobie powiedzieli, że to się stało.
Że to się stało, że to się zmienia i zmienia na lepsze.
I w nawiązaniu do tego, co pan doktor powiedział, to my żołnierze jesteśmy bardzo wdzięczni Szczecinowi i mieszkańcom Szczecina za warunki, w jakich mamy przyjemność służyć. Także służyć i żyć, bo tak jak już zostało powiedziane, bardzo duża część żołnierzy Dowództwa Korpusu Północ-Wschód przyjechała tu do Polski, do Szczecina ze swoimi rodzinami. I rzeczywiście gro tych rodzin, dzieci uczy się w szczecińskich szkołach.
Różnych?
Przede wszystkim w dwóch międzynarodowych szkołach. Natomiast są też takie dzieci, które uczęszczają do polskich przedszkoli, do polskich szkół podstawowych. Także tak, mamy naprawdę fantastyczne warunki stworzone do swojej służby i dobrze nam się tu żyje. Dobrze nam się tu żyje, dobrze nam się tu służy, pracuje w przypadku...
A właśnie jak to wygląda, taki dzień powszedni w korpusie? Panie kapitanie.
No to...
Pobudka.
Pobudka. Kawa.
A pobudka o której, proszę jeszcze powiedzieć?
O 6. 6. 15 do 6. O 7 już siedzę na pracę. Piję sobie kawę. Cicho. Startujemy gdzieś tak o 7.30. I tam wtedy idzie dokumenty, Outlook, wszystko tak. Bo tak, pod sobą nie mamy niczego. To główna nasza praca to jest przygotowanie dokumentów i raportów różnych. Do ćwiczeń, do jednostek przygotujemy ćwiczenia, to przygotujemy wszystkie dokumenty, a pożeli, kiedy zakończył się ćwiczenia, musimy zrobić raporty, co było zrobione dobrze, co trzeba... Jak to
poprawić,
powiedzieć?
Poprawić
to ta praca. Ciężka praca do 16 godziny, to tak.
A w innych miejscach, na innych odcinkach, jak to wygląda? Bo to pewnie w różnych przestrzeniach bardzo różnie wygląda, prawda? W zależności od tego, kto się czym zajmuje w korpusie.
Tak, jak najbardziej. Na przykład ja wstaję o 5.15, próbuję. Ale to próbuję zawsze być o 6 nad ranem w korpusie. No i wtedy już zaczynamy pracę. Maile sprawdzamy, dokumenty sprawdzamy, dokumenty tworzymy. No to są...
Jednak większość z nas wykonuje taką pracę sztabową na dokumentach. Pracujemy na dokumentach, dokumenty analizujemy, dokumenty wytwarzamy, dokumenty otrzymujemy. Także... Przede wszystkim to taka praca, ona jest mało atrakcyjna w sensie jakby patrząc na to z zewnątrz, tak, to po prostu tak, pracownicy biurowi, można tak powiedzieć, ale każdy z nas jakby w innym obszarze te dokumenty przetwarza, analizuje, korzysta z nich, czerpie.
A wszystko
i tworzy. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo, by stworzyć warunki sobie i podległym wojskom. do tego, żeby sprawnie funkcjonować, sprawnie działać.
Planowanie, prognozowanie.
Planowanie, prognozowanie.
Analizowanie.
Tak, dokładnie tak. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo, ciągłość dowodzenia, jasność stawianych zadań naszym podwładnym. I tak samo otrzymywać zadania, realizować polecenia przełożonych.
Ja tutaj wspomniałam o tych nastrojach, które były, jak korpus miał powstać, i o tym, że niektórzy twierdzili, cieszyli się, bo to znaczy, że będziemy bardziej bezpieczni, a niektórzy bali się, bo to może generować jakieś niebezpieczeństwo, no bo jakby Szczecin wystawia się niejako, prawda? Natomiast jestem ciekawa, czy w ogóle jest wśród żołnierzy korpusu, dowództwa korpusu, jakiś żołnierz, który był od początku, od tych 25 lat, czy to jednak jest niemożliwe?
To jest bardzo mało prawdopodobne.
Czy bo nie... jak to jest z tą fluktuacją, z tym przenikaniem się kadr?
Zwykle obcokrajowcy służący w dowództwie korpusu przyjeżdżają do nas na takie 3-letnie kontrakty. One czasem mogą być wydłużone, natomiast zwykle jest to 3 lata. W przypadku żołnierzy polskich teoretycznie też, natomiast najczęściej jest tak, że mamy szansę i możliwość służyć dłużej.
Generalnie zasada jest taka, że kadencje na stanowiskach, które kiedyś były, aktualnie już to nie funkcjonuje, były również 3-letnie, również po stronie polskiej. Niemniej jednak taka zasada, którą tutaj nasi przełożeni przyjęli, jest, aby żołnierz, który służy 3 do 6 lat w korpusie, zmienił jednostkę i zabrał te doświadczenia, które nabył w ciągu tej służby i przekazał do nowej jednostki. Więc to nie chodzi tylko o wymianę kadry, ale również o wymianę doświadczeń.
Żeby to poszło dalej, tak?
Dokładnie, żeby wzmacniać obronność polskich sił zbrojnych również. I tak samo to wygląda po stronie innych nacji. Oni też tu przyjeżdżają, uczą się i zabierają tą wiedzę do siebie, implementują ją, analizują. I dzięki temu w całym NATO ujednolicamy procedury, zasady funkcjonowania i im większa jest ta rotacja, tym większy jest efekt synergii w sojuszu.
Panie sierżancie, ja mam takie pytanie, zresztą do wszystkich tu obecnych, także do pana doktora przy telefonie, mam pytanie o takie najważniejsze wydarzenie, jeśli chodzi o pańską służbę w dowództwie Korpusu Północno-Wschodniego. W przypadku pana doktora to rzecz jasna z tej 25-letniej historii korpusu. Coś, co pan najbardziej zapamiętał, co było być może bardzo ważne, a może po prostu zaskakujące. Takie odstępstwo od normy. Może.
Rozumiem, panie redaktor, że pani mnie pyta.
Również tak. To może zacznijmy od pana doktora.
Ja to absolutnie nie chciałbym wychodzić przez szereg. No nie, ja nie mam takich doświadczeń, które byłyby...
No tak, ale w pana przypadku już spójrzmy na to właśnie tak trochę z lotu ptaka, czyli z tych 25 lat historii.
Ja pani redaktor i szanowni żołnierze sił zbrojnych różnych państw, mam również w swojej historii służbę w siłach zbrojnych. W czasach, kiedy ja kończyłem studiach, obowiązek był taki, że trzeba było rok czasu jakby spędzić w mundurze i ja te czasy wspominam bardzo mile i mogę powiedzieć, że życzę, żeby każdy Polak mimo wszystko jednak jakiś tam moment z mundurem miał. Moje późniejsze losy związane są generalnie z policją, bo w tej służbie spędziłem najwięcej czasu, ale zawsze miło wspominam jakby relacje na każdym szczeblu, czy to było z punktu widzenia jakby miasta, czyli tego elementu, w którym teraz funkcjonuję, czy też poprzednio jak funkcjonowałem jako policjant też w Szczecinie, zawsze jakby tutaj pełna taka życzliwość, zrozumienie i wsparcie wzajemne było. Mogliśmy na siebie liczyć. No i myślę, że tutaj Takim największym wydarzeniem to jest w ogóle zaistnienie tego korpusu w tej historii 25-letniej. To jest takie wydarzenie, można powiedzieć, przełomowe, tak? Bo ono przełamuje wiele jakby takich wzajemnych, być może nawet uprzedzeń, jakichś takich historycznych reminiscencji, tak? No bo przecież są tutaj założyciele ze strony niemieckiej, tak? Przez wiele lat byliśmy inaczej jakby skonfigurowani. Teraz się okazuje, że możemy mieć otwartą granicę, służyć razem, rozmawiać razem i
wymieniać doświadczenia i przyjaźnić.
To jest kolosalna zmiana jakościowa i trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Szczecin jest dobrym miejscem do tego, bo jest to miasto takie, powiedzmy, europejskie. No, ja zawsze mówię, że jakby poglądy Szczecina są bardzo europejskie. Nie mówię tutaj o jakby poglądach politycznych, ale takim codziennym działaniu, to myślę, że Szczecin tutaj nie odstaje. I to jest też jakby pozytyw tego, wspólnie się tutaj uczymy i docieramy. Także tyle z mojej strony, pani redaktor.
A państwa doświadczenia takie właśnie, nie wiem, jakiś dzień zapamiętany, coś takiego, co zawsze się będzie wiązało z, nawet po latach, gdzieś we wspomnieniach. Korpus północno-wschodni, Szczecin i ten dzień albo ten moment. Pani podpułkownik.
Myślę, że mój pierwszy dzień w dowództwie korpusu to jest dzień warty zapamiętania, bo to było zderzenie z zupełnie inną rzeczywistością niż ta rzeczywistość w jednostce wojskowej.
Z 12 zmechanizowanej, tak?
Tak.
Z 12. Czym to się różniło? Aż tak, że to był taki, nie wiem...
Począwszy od języka, którym się posługujemy, dokumentów w języku angielskim, co jest zasadniczą zmianą, ale też inny był obieg dokumentów, inna kultura pracy zupełnie, inna atmosfera pracy, inne zadania. Więc naprawdę jest szereg różnic, które właśnie różnią jednostkę, w moim przypadku 12. Brygadę Zmechanizowaną, której jestem ogromną fanką i pewnie zawsze będę, a jednak dowództwo korpusu. Także to była diametralna różnica, pomimo tego, że to wojsko i to wojsko, ale znacząca różnica.
Panie kapitanie?
To ja jestem niedawny w korpusie, to półtora miesiąca tylko, to chyba pierwsze ćwiczenie. To trzy niedziele byliśmy na ćwiczeniach, to pierwszy dzień, to dzień, jak to narodziny moje były, to taka...
Urodziny, tak.
Mhm. To tak. Tak, są, zapamięta się na całe życie, że od ten dzień byłem w korpusie w pierwszych ćwiczeniach.
I od razu?
Tak.
A jakieś 100 lat było?
Czy nie? Czy jeszcze nikt nie
wiedział? Nie, cicho, nikt nie wiedział. Ja nie lubię takich wielkich...
Wielkiego świętowania.
Tak, wielkiego świętowania, tak, nie lubię. Cicho, dla siebie i tak wszystko.
Cóż, ja może tak zaskoczę, ale taką rzeczą, która zawsze będzie mi się kojarzyła z korpusem, to jest to, że nie ma takich zaskoczeń. Po prostu jest solidna żołnierska robota międzynarodowa i...
bardziej przewidywalna.
Tak, i ta kultura pracy, tak jak właśnie wspomniałaś, no to jest inny poziom, dlatego też naprawdę doceniam to i jest to coś
niezapomnianego. A kto narzucił tę kulturę pracy? Pierwszy dowódca, który narzucił pewne standardy. Czy, z czego to wynika, że jest ta inna kultura pracy, którą państwo podkreślacie?
Ta społeczność międzynarodowa, ona determinuje sposób, w jaki pracujemy, funkcjonujemy na co dzień, zwracamy się do siebie, załatwiamy sprawy, dogadujemy się. Myślę, że to przede wszystkim powściąga ewentualnych chętnych do tego, żeby zadowodzić, jak w przypadku polskiej jednostki. Także to na pewno ma kluczowe znaczenie.
Panie sierżancie?
Ja bym powiedział, że żaden dzień nie jest jak poprzedni. No i zawsze najwięcej się...
To jest niesamowite. Tutaj pan mówi powtarzalność i to, że to jest takie właśnie do przewidzenia, a z drugiej strony dla pana jest to trochę inaczej.
No to może akurat w mojej dywizji.
Tak.
Ale ogólnie tak, no co się tam najwięcej pamięta, no treningi jakieś, szkolenia, wyjazdy, też takie, no, uroczyste rzeczy z rodzinami, że korpus tam coś organizuje, no to się jednak pamięta, nie? Bo to jest w niemieckim wojsku trochę inaczej niż to. Nawet mnie aż dziwiło, że w korpusie jest tyle robione dla rodzin.
A tak, tutaj po tym się w pełni podpisuję, bo mamy raz do roku taki dzień międzynarodowy, gdzie każda nacja wystawia swój taki stand, czyli takie...
Takie stoisko jakby.
Dokładnie.
Promujące swoją kulturę.
Tak, typowe jedzenie właśnie z danej nacji jest prezentowane i to
kto
jest...
Kto to robi?
No, żołnierze korpusu.
A, rozumiem.
Przedstawiciele poszczególnych krajów.
Mhm. Nie, to jest taki dzień otwarty, że z rodzinami przychodzimy, bierzemy w tym udział i tak, faktycznie. To jest jedna z takich rzeczy, które są... Nigdzie się nie spotkałem z taką sytuacją, bo rodziny, które nie mają styczności ze środowiskiem międzynarodowym, no bo my pracujemy razem, a one są gdzieś tutaj obok, to w tym dniu mogą zobaczyć, spróbować i poznać tą inną kulturę w tym jednym miejscu. To jest taki, tworzymy taki hub, gdzie wszystkie można doświadczyć, popróbować, ale jeszcze nawiązanie do tego, co tutaj było powiedziane odnośnie kultury pracy, to ten mogiel tych naszych narodowości tworzy też tą specyfikę, bo jedne nacje, jedne narodowości są bardziej takie ekspresywne, jak Włosi, jedni są, ale znowu też spokojniejsi, bo oni mają swój rytm pracy. No my Polacy jesteśmy pracocholikami, tak trzeba powiedzieć.
Raczej zadaniowi.
Tak, dokładnie. I to właśnie trzeba wypośrodkowanie tego tworzy tą specyfikę pracy w korpusie.
Ale to jest niesamowite, bo z jednej strony to jakoś tworzy rodzaj stereotypu, ale to nie do końca jest tak, że bo przecież będąc tam w środku i doświadczając kontaktów z różnymi przedstawicielami różnych nacji, różnych państw, różnych wojsk, tak naprawdę poznajecie siebie bliżej, prawda? Więc to tak w dwie strony idzie. Z jednej strony są pewne narodowe cechy jednak, prawda? Ale z drugiej strony przez to, że się poznajecie, to też poza te stereotypy wychodzicie, prawda? Dobrze to rozumiem?
Tak, można uogólnić, chociaż może nie powinno się tego robić, że jakby scharakteryzować nację pod względem pracy, sposobu pracy. Natomiast na pewno jakby nasza wspólna służba determinuje pewne wypośrodkowanie tego. Jakby pracujący inaczej niż pozostali niejako się dostosowują, dopasowują. No generalnie rzecz biorąc, jakby intencja każdego z nas jest taka, żeby wypracować coś, co musimy wypracować wspólnie, możliwie dobrze, możliwie sprawnie, możliwie szybko. I tutaj już te różnice mniej więcej się zacierają. Także tak, są różnice i one są widoczne, ale we wspólnej pracy efektywnej one już się gubią.
One się gubią albo po prostu zaczynają w jakiś sposób promieniować, prawda? Że przenikają się. A ile osób przewinęło się przez korpus przez te 25 lat? Czy tu mówimy o, nie wiem, tysiącach, dziesiątkach tysięcy? Chyba już tak, prawda?
Chyba już tak, chociaż nie policzyliśmy tego, żeby przygotować się na takie pytanie. Natomiast tak, rzeczywiście, biorąc pod uwagę tę rotacyjność w większości stanowisk i 25 lat naszego funkcjonowania, to zdecydowanie są tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy żołnierzy, którzy doświadczyli tej służby w Szczecinie.
Teraz o tym świętowaniu chciałabym słów kilka powiedzieć, a właściwie usłyszeć od Państwa, bo zapraszacie mieszkańców Szczecina, regionu, w ogóle tych, którzy chcą zobaczyć, jak pracujecie i jak świętujecie właśnie w czwartek na te urodziny 25. Korpusu.
Punktem kulminacyjnym czwartkowych wydarzeń będzie uroczystość wojskowa, która będzie realizowana na wałach Chrobrego w Szczecinie i rozpocznie się o godzinie 13. Mniej więcej potrwa 2 godziny. Natomiast poprzedzi ją piknik dla rodzin, poprzedzi ją pokaz sprzętu statycznego, poprzedzi ją kosztowanie pysznej wojskowej grochówki.
Grochówka będzie.
Tak, zdecydowanie. Przygotowani jesteśmy solidnie i również solidną ilość grochówki będziemy gotować. Poza tym będzie również strefa zabaw dla dzieci, atrakcje, poczęstunek dla najmłodszych. Będzie w ramach pokazu statycznego również można zwiedzić dwa okręty wojenne, jeden z Niemiec, drugi z Polski. Także to się będzie działo i będzie poprzedzało uroczystość i również po uroczystości, której koniec planowany jest na godzinę 15. Dalej będziemy świętować, mam nadzieję, wśród licznego grona Szczecinian, a także mieszkańców regionu, co najmniej do 19:00, właśnie na wałach Chrobrego.
A ten wymiar otwierający związany z Litwą?
Tak, w trakcie uroczystości planowane jest podpisanie listu intencyjnego przez ministrów bądź reprezentantów ministrów Polski, Niemiec, Danii i Litwy, by w przyszłości powiększyć dowództwo korpusu o kolejne państwo ramowe. Także Litwa stanie się w perspektywie czasu 4. państwem ramowym obok Niemiec, Danii i Polski.
Co to znaczy ramowym?
Jakby szkieletowym, budującym, posiadającym możliwość podejmowania decyzji w kluczowych sprawach. Jakby takim tworzącym podwaliny pod funkcjonowanie całej reszty.
Także zapraszamy na te wszystkie uroczystości, na ten pokaz sprzętu wojskowego, na kosztowanie grochówki, na spotkanie całych rodzin z najmłodszymi, zwiedzanie okrętów, no i właśnie te wszelkiego rodzaju uroczystości. To jest czwartek od rana i te uroczystości takie bardziej oficjalne to o godzinie 13:00, tak, 13:00. Natomiast chciałabym jeszcze pana doktora Szczepana Stępińskiego zapytać o ten aspekt i oczywiście państwa w studiu również, ale chciałabym zacząć od pana doktora o ten aspekt wojenny w myśleniu o korpusie, o obecności, o naszej w ogóle bytności w NATO, mówię o Polsce, ale też obecności korpusu, dowództwa korpusu właśnie w Szczecinie, bo ta wojna, która tliła się od 2014 roku, chociaż niektórzy Ukraińcy mieliby chyba do mnie pretensje, mówiąc, że się tliła, bo ona przecież tam już na wschodzie Ukrainy bardzo mocno rozgorzała, ale ta pełnoskalowa wojna, która wybuchła 2 lata temu, jednak sporo zmieniła w naszym myśleniu o wielu rzeczach, między innymi o tej naszej obecności w NATO. To trochę na zasadzie takiej jednak, że to, co uważaliśmy za, nie wiem, jakąś taką sprawę, która może toczyć się bardzo daleko od naszego kraju, mam na myśli wojnę, nagle gdzieś tam pojawiła się bardzo blisko. Na ile, zdaniem pana doktora, to nasze polskie akurat w tym wypadku myślenie o NATO i też obecności korpusu się zmieniło pod wpływem wybuchu tej pełnoskalowej wojny w Ukrainie?
Wie pan, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że jeśli pytamy na przykład ludzi, którzy się tym zawodowo zajmują, żołnierzy, funkcjonariuszy służb, którzy się specjalizują w tej problematyce, polityków, no to ich oczywiście postrzeganie tej rzeczywistości i tego konfliktu, który ma... No, wiem szczerze, no w XXI wieku po prostu zastraszający obraz. Jest zupełnie inny od takiego standardowego. Proszę tutaj, żeby nikt się na mnie, broń Boże, nie obrażał, tak? Mieszkańca Polski, który jest zaganiany codziennie, ma inne sprawy na głowie, diametralnie różne, tak? Więc my się musimy po prostu troszeczkę też zredefiniować. Mówię tutaj o wszystkich mieszkańcach Polski. Musimy po prostu patrzeć na to, co się dzieje wokół nas, bo zagrożenia one były, nie znikną. One po prostu inaczej wyglądają w tej chwili. Ja już tutaj jakby wspomniałem to, że kataklizmy są, że tak powiem, świadome dla nas i widzimy ich skutki. Natomiast wojnę czasami tak trochę odbieramy daleko. Oczywiście był taki moment, kiedy fala uchodźców z Ukrainy pojawiła się w Polsce. Tu Polacy pokazali wspaniałą postawę, wielką empatię, wsparcie. Natomiast, wie pani, ja użyję takiego określenia. Ja jestem pracownikiem uniwersytetu jako wykładowca od kilkunastu lat. I zawsze na początku roku akademickiego zadawałem takie pytanie studentom, z którymi miałem zajęcia. Kto z was poszedłby bronić ojczyzny? I przyznam szczerze, że były lata, gdzie pojedyncze osoby podnosiły rękę. Teraz, i to jest powód do wielkiej satysfakcji i do dumy też, większość młodych ludzi podnosi rękę i mówi, będziemy bronić swojej ojczyzny, będziemy w potrzebie, nie szczędzimy tej ostatecznej ofiary, która z roty ślubowania każdego żołnierza, policjanta czy funkcjonariusza wynika. Tak? I to jest budujące, dlatego że w tej chwili wielu młodych ludzi podejmuje służbę w WOT-ie, wielu ludzi podejmuje służbę w Straży Pożarnej. To wszystko jest jakby komponent bezpieczeństwa państwa w szerokim tego słowa znaczeniu. Bo nie można jakby tylko i wyłącznie zawężać tego do konfliktu. Tak? Dzisiaj wojska operacyjne, wojska obrony terytorialnej pełnią służbę w sytuacji no, ekstremalnej, jaką jest niesienie pomocy ludziom, którzy stracili wszystko. Więc tam też jest wojna, tak? I wojna dla tych ludzi jest bardzo odległa. Dla nich bliższą rzeczą jest to, co się zdarzyło półtora czy dwa tygodnie temu, tak? Stracili wszystko. Więc postrzeganie tego konfliktu jest oczywiście bardzo różne. Ja mam nadzieję, że Polska nie tylko 70 ponad lat będzie, że Polacy będą żyli bez wojny. Mam nadzieję, że to będzie dłużej. Gwarantem tego w mojej ocenie jest właśnie uczestnictwo i aktywność, ale także nieszczędzenie wysiłków finansowych na modernizację sił zbrojnych. To, co robi polskie, to, co robią polskie rządy, to jest jakby budujące. No i oczywiście NATO jest tutaj gwarantem zdecydowanie jakby naszego zbiorowego bezpieczeństwa, więc to się wszystko zmieniło w mojej ocenie bardzo jakby w ostatnim okresie. Natomiast oczywiście są ludzie, dla których ta wojna jest bardzo odległa, oni jakby w ogóle nie przyjmują w swojej percepcji, tak. Ale tak było i będzie, to trzeba być jakby tego świadomym.
A jeśli chodzi o funkcjonowanie korpusu, czy ta wojna w Ukrainie coś zmieniła w funkcjonowaniu korpusu?
Zdecydowanie tak. Niemniej jednak, patrząc najpierw z perspektywy 25-lecia, całe NATO ewoluuje. Jesteśmy uczącą się organizacją i decyzje, które zapadają na szczytach i wytyczne i rozkazy, które dowódcy sojuszu wysyłają, mają istotny wpływ na to, jak my funkcjonujemy. Wojna na Ukrainie zdecydowanie przyspieszyła pewne procesy w samym NATO i też nasza transformacja wewnątrz korpusu jest tego odwzorowaniem. Jesteśmy jedyną taką kwaterą w całym NATO, która ma przydzielony rejon odpowiedzialności. Jest to właśnie Polska, Litwa, Łotwa i Estonia. I jesteśmy gwarantem pokoju tutaj.
I to się właśnie wydarzyło po rosyjskiej inwazji na wschodnią Ukrainę i po aneksji Krymu w 2014 roku, że otrzymaliśmy konkretny rejon odpowiedzialności, czyli Estonię, Łotwę, Litwę i Polskę. Także z naszej perspektywy ta wojna...
Zaczęła się w 2014
tak,
roku.
Zdecydowanie tak. Też stopień naszej gotowości z niskiego automatycznie wzrósł do wysokiego. Także nasza liczebność wzrosła. Zatkowanie wielonarodowych grup bojowych, które również rozlokowane są w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii, którymi w czasie konfliktu przyjdzie nam dowodzić. Także zdecydowanie wojna była początkiem zmian i ewolucji i powiększania się, budowania struktur, przygotowywania do odstraszania i ewentualnej reakcji.
Ale żeby jednak nie kończyć wojną, to powróciłabym jednak do tego świętowania. Mówiliśmy o tym świętowaniu razem z mieszkańcami Szczecina regionu w czwartek na Wałach Chrobrego, szeroko pojętych Wałach Chrobrego, bo i u góry, i na dole, bo tam...
Przede wszystkim na dole.
No właśnie. Będą spotkania różnego rodzaju, o których już mówiliśmy. A jak wy świętujecie?
My świętujemy... Przede wszystkim organizując teraz i uroczystość, i to nasze święto. Natomiast tak naprawdę będzie czas na świętowanie nasze wewnątrz dowództwa korpusu w piątek, kiedy już kurz opadnie po uroczystościach, które zadzieją się w Szczecinie, jakby na zewnątrz bałtyckich koszar. I wtedy będzie czas dla nas, żebyśmy trochę odpoczęli, trochę ze sobą pobyli, trochę poświętowali to nasze ćwierćwiecze. Także piątek po południu to jest czas zdecydowanie na relaks dla nas i na świętowanie.
Jeszcze raz dziękuję za to nasze spotkanie, dziękuję za rozmowę, za opowieści. A naszymi gośćmi byli dziś podpułkownik Monika Matuszczak, oficer zespołu prasowego Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Dziękuję pani podpułkownik.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Kapitan Widas Żukas, oficer sztabowy Dowództwa Korpusu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Przemysław Przybył, szef oddziału targetingu dowództwa tego korpusu. Przy okazji chciałam zapytać, co to jest targeting? W tym kontekście.
Generalnie jest to proces, który polega na tym, że identyfikuje się i nominuje pewne cele, aby osiągnąć określone efekty.
Dziękuję bardzo.
A ja tylko jeszcze wspomnę, bo to bardzo ważne, jakoś nam umknęło, że podpułkownik Przemysław Przybył, tak.
Podpułkownik.
Zdecydowanie.
Podpułkownik Przemysław Przybył.
I to nie młody.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za dzisiaj.
Sierżant sztabowy Borys Salanowski, dziękuję.
Również dziękuję pani i państwu.
I dr Szczepan Stępiński z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, także pełnomocnik prezydenta Szczecina do spraw bezpieczeństwa. Dziękuję raz jeszcze.
Jeżeli było po wojskowemu, to też sierżant podchorąży.
Sierżant podchorąży.